kilka dni wszyscy mieszkańcy Teb, od paraszytów i nosiwodów do kupców i pisarzy, szeptali, że Ramzes XIII dotknięty jest nieszczęściem, które jego starszych braci usunęło od tronu. Obawa i cześć dla faraona były tak wielkie, że lękano się mówić głośno, osobliwie między ludźmi obcymi. Niemniej jednak wszyscy o tym wiedzieli, z wyjątkiem samego Ramzesa. Najszczególniejsze jednak było to, że pogłoska bardzo prędko obiegła całe państwo, co było dowodem, że rozchodziła się za pośrednictwem świątyń. Tylko bowiem kapłani posiadali tajemnicę porozumiewania się w ciągu kilkunastu godzin z jednego krańca Egiptu na drugi. Tutmozisowi nikt bezpośrednio nie wspominał o szkaradnych wieściach. Lecz dowódca faraonowej gwardii na każdym kroku czuł ich istnienie. Z zachowania się ludzi, z którymi łączyły go stosunki, odgadywał, że służba, niewolnicy, żołnierze, dostawcy dworu mówią o szaleństwie pana, milknąc tylko na tę chwilę, kiedy mógłby usłyszeć ktoś starszy. Nareszcie zniecierpliwiony i zatrwożony Tutmozis zdecydował się na rozmowę z nomarchą tebańskim. Przyszedłszy do jego pałacu, zastał Antefa leżącego na kanapie w pokoju, którego połowa była jakby ogródkiem zapełnionym osobliwymi roślinami. Na środku tryskała fontanna różanej wody. W kątach stały posągi bogów, na ścianach była wymalowana historia czynów znakomitego nomarchy. Stojący w głowach czarny niewolnik chłodził pana wachlarzem ze strusich piór. Na posadzce siedział pisarz Nomesu i czytał raport. Tutmozis miał minę tak zafrasowaną, że nomarcha natychmiast wyprawił pisarza i niewolnika, a podniósłszy się z kanapy, przejrzał wszystkie kąty pokoju, aby sprawdzić, czy kto nie podsłuchuje. Dostojny ojcze, pani Hebron, mojej czcigodnej małżonki, odezwał się Tutmozis. Z twego zachowania się widzę, że odgadujesz, o czym chcę mówić. Nomarcha Teb zawsze musi być przezornym, odparł Antef. Domyślam się również, że naczelnik gwardii jego świątobliwości nie mógł zaszczycić mnie odwiedzinami w blachym interesie. Przez chwilę obaj patrzyli sobie w oczy. Wreszcie Tutmozis usiadł obok swego teścia i szepnął. Czy słyszałeś nikczemne wieści, które wrogowie państwa rozglaszają o naszym władcy? Jeżeli chodzi o moją córkę Hebron, śpiesznie odezwał się nomarcha, oświadczam ci, że dziś ty jesteś jej panem i nie możesz mieć do mnie żalu. Tutmozis niedbale machnął ręką. Jacyś niegodni ludzie, mówił zięć, rozglaszają, że faraon jest obłąkany. Słyszałeś o tym, mój ojcze? Antef kiwał i kręcił głową, co mogło równie dobrze oznaczać potwierdzenie, jak i zaprzeczenie. Wreszcie rzekł. Głupstwo jest jak wielkie morze, wszystko w sobie pomieści. To nie głupstwo, ale występek kapłanów, którzy posiadają człowieka podobnego do jego świątobliwości i posługują się nim do podłych czynów. I opowiedział nomarsze historią Greka Likona, tudzież jego zbrodnię w Pibast. O tym Likonie, który zabił dziecko księcia następcy, słyszałem, odparł Antef. Ale gdzie masz dowody, że Mefres uwięził Likona w Pibast, że przywiózł go do Teb i że wypuszcza go do ogrodów królewskich, aby tam udawał obłąkanego faraona? Właśnie dlatego pytam waszą dostojność, co robić? Jestem przecie naczelnikiem gwardii i muszę czuwać nad czcią i bezpieczeństwem naszego pana. Co robić? Powtarzał Antef. Przede wszystkim pilnować, ażeby te wieści bezbożne nie dosięgnęły uszu faraona. Dlaczego? Bo stanie się wielkie nieszczęście, gdy nasz pan usłyszy, że Likon w jego imieniu udaje wariata, wpadnie w gniew, straszny gniew. Naturalnie zwróci się przeciw Herhorowi i Mefresowi. Może ich tylko zelży, może uwięzi, może nawet zabije. Cokolwiek zaś zrobi, zrobi bez żadnego dowodu. A wtedy co? Dzisiejszy Egipt już nie lubi składać ofiar bogom, ale jeszcze ujmie się za niewinnie pokrzywdzonymi kapłanami. A wtedy co? Bo ja myślę, dodał zbliżywszy usta do ucha Tutmozisowi, bo ja myślę, że byłby to koniec dynastii. Więc cóż robić? Ciągle jedno, zawołał Antef. Znajdź owego Likona, dowiedź, że Mefres i Herhor ukrywali go i kazali mu udawać obłąkanego faraona. To możesz zrobić, jeżeli chcesz utrzymać laskę pana. Dowodów, jak najwięcej dowodów. U nas nie Asyria. Arcykapłanów bez najwyższego sądu krzywdzić nie można, a żaden sąd nie skaże ich bez namacalnych dowodów. Gdzie masz zresztą pewność, że faraonowi nie podsunięto jakiejś odurzającej trucizny? Przecie to byłoby prostsze, aniżeli wysyłanie po nocy człowieka, który nie zna ani haseł, ani pałacu, ani ogrodu. Mówię ci, o Likonie słyszałem z pewnych ust, bo od Hirama, ale nie rozumiem, w jaki sposób Likon mógłby w Tebach wyprawiać takie dziwy. Ale, przerwał Tutmozis, a gdzie jest Hiram? Zaraz po waszym weselu pojechał ku Memfisowi, a w tych dniach był już w Chiten. Tutmozis znowu zakłopotał się. Tej nocy, myślał, kiedy do Eunany przyprowadzono nagiego człowieka, faraon mówił, że idzie zobaczyć się z Hiramem. A ponieważ Hirama nie było w Tebach, więc co? Więc jego świątobliwość już o tej godzinie sam nie wiedział, co mówi.